To już 20. edycja siatkarskiego memoriału Huberta Jerzego Wagnera, trenera legendarnego, który doprowadził naszą reprezentację siatkarzy do Mistrzostwa Świata w roku 1974, a dwa lata później zdobył z naszą kadrą złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Turniej, jak powiedziałem, już po raz 20 odbędzie się. To okazja do cieszenia się siatkarskimi wrażeniami, ale też możliwość do porozmawiania z osobami, które są teraz w epicentrum siatkarskich wydarzeń. Wraz ze mną jest m.in. mistrz świata, trzykrotny zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów, Aleksander Śliwka. Cześć, Aleksandrze.
Witam, cześć, bardzo mi miło.
Celowo zacząłem Aleksandrze, a nie Olku, ale dlaczego tak zrobiłem, to do tego dojdziemy jeszcze trochę później. Zacząłbym od tego, z jakiego powodu tutaj się spotkaliśmy, czyli memoriał siatkarski Huberta Jerzego Wagnera. To jest trener legendarny. Nie mogliśmy z racji naszego wieku śledzić na bieżąco jego osiągnięć, bo to było w latach 70., ale przez to, że między innymi ten turniej się odbywa, to sporo trenerzy możemy się już dowiedzieć. Moje pierwsze pytanie, jaki jest twój obraz trenera Wagnera?
Mój obraz trenera Wagnera przede wszystkim opiera się na filmie dokumentalnym Kat, który oglądaliśmy, pamiętam, jak byłem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. Tam była pokazana bardzo ciężka praca, jaką wykonywali wtedy siatkarze reprezentacji, ale która przyniosła te rezultaty, które chcieli osiągnąć, czyli to, co od początku o czym mówili, czyli złoto olimpijskie. To do czego każde kolejne pokolenie siatkarzy chce dążyć, nawiązać do tych sukcesów. Także jest to trener absolutnie legendarny. Zdobył też Mistrzostwo Świata dwa lata wcześniej, tak jak powiedziałeś. Mi wiedzę, obraz tego, jak to wyglądało, jak wyglądała wtedy siatkówka, przekazywał mi przede wszystkim tato, który wtedy oglądał zmagania siatkarzy. Oczywiście na tyle, na ile było to możliwe w telewizji, czy w radiu, czy przy innych środkach masowego przekazu. I rzeczywiście ten obraz był przekazywany, te legendarne legendy o ciężkiej pracy, o treningach w lesie, o przerzucanych tonach ciężarów, o wykańczających, wyczerpujących treningach na hali i litrach potu wylanych na tych treningach, także mamy, myślę, wszyscy siatkarze, przynajmniej z tego pokolenia, bo mogę za to mówić, a za nich mówić, to mamy ogromny respekt i chcemy jak najbardziej nawiązać do tych sukcesów.
Okej, a czy ty miałeś okazję obejrzeć mecz z tamtych czasów, na przykład finał olimpijski z Montrealu?
Jeśli chodzi o finał olimpijski z Montrealu, widziałem parę ostatnich piłek, czyli to, co powiedzmy zawsze w tych wspominkach jest wyświetlane w archiwach. Całego meczu nie miałem przyjemności oglądać. Ta ostatnia piłka, tym zakończony atakiem Wout, tak? I ta euforia, wybuch euforii polskich zawodników. To jest taki obrazek, który mam w głowie, ale muszę nadrobić. Myślę, że 20. memoriał Huberta Jerzego Wagnera to dobra okazja, aby może nadrobić i obejrzeć te mecze w całości.
Właśnie chciałem cię zapytać, bo być może już masz jakieś wyobrażenie na ten temat, czy ty byś w swojej obecnej charakterystyce siatkarskiej mógł się odnaleźć w tamtej siatkówce, która była nieco inna?
Ciężko mi powiedzieć. Wiem, że siatkówka była wtedy mocno fizyczna. Piłki na skrzydła były rozgrywane raczej dużo wyższe. Natomiast z tego, co pamiętam, tata opowiadał mi o wszechstronności zawodników. Byli zawodnicy, którzy potrafili grać na kilku pozycjach naraz. Często nie byłaby to, oczywiście na tym najwyższym poziomie była specjalizacja, ale gdzieś tam w rozgrywkach ligowych byli zawodnicy, grało się czasami na dwóch rozgrywających. Także wszechstronni zawodnicy byli w cenie. Ja za takiego zawodnika się uważam, także może te walory przemawiałyby za mną. Natomiast jeśli chodzi o taką fizyczność i może niektóre zagrania, które ja prezentuję, techniczne, wtedy myślę, że wszyscy byliby bardzo zdziwieni i może nie było, nawet nie wiem, czy wpadłbym na to, że można tak grać.
A czy trener Wagner nawet sam tłumaczył, że zdobywając Mistrzostwo Świata w 74, Polacy grali bardziej szybciej, bardziej kombinacyjnie, a on w swojej głowie już układał plan na igrzyska, że musi postawić na siatkarzy trochę wyższych, na większą siłę fizyczną i wyższy blok. To też widać, że świetnie ta jego wizja się sprawdziła. Tamta siatkówka to kilka zasad innych w grze. Chociażby pierwsze z brzegu, to co mnie totalnie zszokowało, że piłka z zagrywki po taśmie już jest błędem. jakby był net po prostu w zagrywce, w siatkówce. Inny z błędów to to, że piłka odbita od bloku już jest liczona jako jedno odbicie, więc masz potem jeszcze dwa odbicia, ale chyba taka główna różnica polega na tym, że punkty zdobywało się tylko przy breakpointach, czyli jeżeli akcja zaczynała się od naszej zagrywki, wtedy te mecze były zaledwie, wydawałoby się, do 15, ale trwały mnóstwo czasu, czasem 4-5 godzin. Teraz siatkówka chyba trochę dąży do skrócenia spotkań, chociażby ta Liga Narodów w Gdańsku, gdzie trochę ten challenge przyspieszył rozgrywki. Czy twoim zdaniem kierunek siatkówki powinien być taki właśnie w celu może trochę skrócenia spotkań albo przynajmniej skrócenia setów, żeby ten taki moment stykowy był maksymalnie już przedłużany, ale żeby ten set był krótszy, czy jednak granie do 25 to jest optimum?
Ja znam siatkówkę taką, jaką ja gram i mi się wydaje, że ciężko byłoby jeszcze by wprowadzić jakąś rewolucję typu grania na czas, bo też słyszałem o takich pomysłach. Myślę, że to raczej by się nie przyjęło. Myślę, że taki format, jaki mamy w tej chwili, jest odpowiedni. Do takiego się z pewnością ja przyzwyczaiłem bardzo mocno. Wiem, że Światowa Federacja wraz z innymi podmiotami działają, chcą iść z duchem czasu i dostarczyć ludziom rozrywkę, która będzie trwała jak najkrócej, bo te mecze w dalszym ciągu trwają czasami po 2,5-3 godziny. A ludzie chcą czegoś krótszego, szybszego, nie są w stanie czasami usiedzieć aż tyle przed telewizorem czy na trybunach i wiem, że widać działania zresztą Światowej Federacji, tak jak zielone kartki za szybsze przyznanie się do na przykład dotknięcia piłki po bloku, challenge, które są natychmiastowo wyświetlane, jeśli chodzi o pole out, natychmiastowo wyświetlane na tablicie sędziego, co też przyspiesza rozgrywkę. Także widać, że są działania, które mają na celu skrócenie tego wszystkiego. Mecze kiedyś rzeczywiście zdobywało się punkty tylko przy swojej zagrywce i też z opowieści ludzi poprzednich pokoleń. Wiem, że te mecze potrafiły rzeczywiście trwać bardzo, bardzo długo i myślę, że wszystkie zabiegi, które były wprowadzane i są wprowadzane nadal, mają na celu skrócenie rozgrywki.
Tamte mecze trwały bardzo długo, ale różnica też między tamtymi czasami a obecnymi jest taka, że wtedy chyba grało się po prostu zdecydowanie mniej meczów, więc może jeden mecz był dłuższy, bardziej wykańczający, ale tych meczów w skali roku dla reprezentanta Polski było, wydaje mi się, że zdecydowanie mniej. Wy teraz gracie spotkań mnóstwo i to się złożyło ze zmianą kalendarza FIVB, czyli Światowej Federacji Siatkówki, czyli zmiany zostały niedawno ogłoszone w postaci głównie takiej, że na przykład będą Mistrzostwa Świata co 2 lata, nie będzie turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich, czyli generalnie, gdzie teraz gracie 30 meczów w sezonie reprezentacji, zagracie tych spotkań między powiedzmy 21-24 maksymalnie, zakładając, że dojdziecie do fazy medalowej każdego turnieju, czyli tego grania w cyklu olimpijskim będzie coraz mniej. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze dość rozlazły sezon klubowy. Jak ty oceniasz te zmiany właśnie Światowej Federacji w kontekście nowego poukładania sezonu reprezentacji? To wyjdzie wam na plus?
Dokładnie. Myślę, że każdy krok, który jest wykonywany do zmniejszenia liczby spotkań i mniejszego obciążenia naszych organizmów, o czym zresztą staramy się mówić i przekazywać, myślę, że Światowa Federacja wraz z kapitanami drużyn reprezentacji najważniejszych i z radą zawodników, radą zawodniczą, gdzieś tam wyznaczyli kierunek, w którym dąży w tej chwili FIVB i rzeczywiście widać te zmiany, choć wydawałoby się, że rozgrywanie Mistrzostw Świata co 2 lata to jest częstsze granie i więcej grania, to tak jak mówisz, możliwe, że wyjdzie tych spotkań mniej, nawet jeśli jest to parę spotkań mniej, to już może zrobić różnicę. Myślę, że im mniej spotkań, tym też kibice mogą zobaczyć tych najlepszych, kluczowych zawodników reprezentacji częściej na parkiecie, co też będzie wiązało się z wyższą jakością samej rozgrywki, większą gra będzie bardziej widowiskowa, zawodnicy będą świeżsi, będą w stanie grać najlepiej jak potrafią. I myślę, że to ważne, aby nie tylko Światowa Federacja, ale także Europejska czy Ligowe, na przykład Polska, były w stanie to zrozumieć i dostarczyć produkt najlepszej jakości kibicom na halach czy przed telewizorami. Tak jak mówię, cieszę się bardzo z tego, że FIVB podąża w takim kierunku, natomiast dla takiego totalnego zadowolenia też nas, zawodników, potrzeba współpracy wszystkich federacji i myślę, że Być może ten kierunek zostanie zauważony przez inne federacje i te rozgrywki, czy ligowe, czy europejskie, bo w Mistrzostwach Europy też mamy teraz więcej drużyn, gramy więcej spotkań. Wiadomo, można powiedzieć, że mecze fazy grupowej nie gramy z przeciwnikami, z którymi nie musimy grać na 100%, absolutnie nie. Na każdy mecz musimy się przygotować, w każdym meczu jest duża adrenalina, każdy mecz jest dla nas wysiłkiem. Także mamy nadzieję, że te działania będą podejmowane również przez inne federacje i będziemy w stanie myśleć tylko o tym, żeby najlepiej, wychodząc na boisko, jesteśmy zdrowi, jesteśmy w stanie dostarczyć największą możliwą ilość emocji i jakości siatkarskiej kibicom na halach i przed telewizorami, a nie będziemy musieli się martwić swoim zdrowiem.
Wy dosyć mocny wyraz jako Zaksa po finale siatkarskiej Ligi Mistrzów w 2022 roku daliście do zrozumienia, że gracie trochę za dużo, że obciążenia dla was są za duże. I to, że teraz się zmienił trochę ten kalendarz rozgrywek reprezentacyjnych, myślisz, że to miało jakiś związek w ramach Orzewu na waszą reakcję, czy w ogóle w żaden sposób nie dało się odczuć, że ktoś wasze wtedy zawołania, tak to nazwijmy, wziął pod uwagę?
Nie wiem, czy byliśmy aż tak słyszalni, jeśli chodzi o Światową Federację Siatkówki. Myślę, że tutaj raczej właśnie Rada Zawodników, Rada Kapitanów Drużyn przez wiele lat gdzieś tam próbowała zwrócić uwagę Światowej Federacji i to te działania bardziej skłoniły ją do ewentualnych zmian. My staraliśmy się zwracać uwagę też na naszym krajowym podwórku. Są różne czynniki, różne rzeczy, dla których liga nie może być zmniejszona od razu. W perspektywie jednego sezonu wiemy, że liga też myśli o tym, jak ułożyć kalendarz, jak wprowadzić zmiany, aby tych spotkań było mniej. Na razie te zmiany nie zostaną wprowadzone, ale wiemy, że jest ten pomysł gdzieś tam zaimplementowany i że są rozmowy prowadzone nad tym, jak w jaki sposób umiejętnie ułożyć kalendarz rozgrywek, tak aby tego grania było troszkę mniej. Myślę, że to nie jest kwestia zmiany właśnie za pstryknięciem palca, wszystko jest wiele podmiotów, które mają wpływ na to, jak to wygląda. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, to na pewno nie w przyszłym sezonie. Mamy nadzieję, że również w kolejnych sezonach, nawet dla tych następnych pokoleń siatkarzy, aby mogli oni grać mniej spotkań na wyższym poziomie siatkarskim, bo podkreślam, było też wiele głosów mówiących, że my wykonujemy swoją pracę i jeszcze narzekamy. Chodzi nam wyłącznie o to, że jeśli kibic chce oglądać spotkanie na bardzo wysokim poziomie, a my czasami po wielu podróżach, po graniu już trzeciego, czwartego meczu w tygodniu, jesteśmy po prostu wyczerpani, nie jesteśmy w stanie grać dobrej siatkówki. Myślę, że to też nie jest produkt, który kibice chcą oglądać, czasami widząc, jak męczymy się na boisku. No, my chcemy dostarczać jak najwięcej emocji kibicom i być jak najlepiej przygotowani i zdrowi.
Z jednej strony zmiana w kalendarzu, a z drugiej strony zmiana systemu rankingu Światowej Federacji, czyli tak naprawdę każdy mecz liczy, w każdym meczu można zyskać punkty, ale też dużo stracić, zwłaszcza, że im wyżej się jest w hierarchii rankingu, tym więcej stracić można z rywalem teoretycznie niżej notowanym, czyli z tego by prosty wniosek płynął taki, że trzeba się angażować na maksa, jak powiedziałeś, że nikogo nie można lekceważyć. Jak to oceniasz te zmiany? To twoim zdaniem będzie na plus, czy mimo wszystko jest to dla was kłopotliwe i czy ty, reprezentacja, w ogóle patrzycie na ranking?
Oczywiście, patrzymy na ranking. Myślę, że nastawienie nie zmienia się, jeśli chodzi o zasady rankingu. My zawsze wychodząc na boisko chcemy oczywiście to spotkanie wygrać. Myślę, że to, co przemawia na naszą korzyść, jeśli chodzi o nowe zasady rankingu, to fakt, że mamy bardzo szeroką reprezentację, mamy bardzo wielu zawodników o świetnej jakości, o świetnych umiejętnościach i tak naprawdę nieważne w jakiej konfiguracji gramy, my w każdym meczu gramy o zwycięstwo, dzięki temu na przykład w tej lidze, w tej edycji Ligi Narodów przegraliśmy bardzo mało spotkań, mimo tego, że wystawiliśmy ponad 20 zawodników do gry w Lidze Narodów i utrzymaliśmy to pierwsze miejsce w rankingu, także bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście grając z czołówką światową, różne wyniki mogą być, są to drużyny tak zbliżone do siebie poziomem, że wyniki mogą być różne, ale wtedy nie, nawet w przypadku porażki nie traci się tylu punktów w rankingu, także jeśli chodzi o utrzymanie rankingu, który jest też kluczowy do kwalifikacji ewentualnej olimpijskiej, nie biorę oczywiście tego pod uwagę odpukać, ale niepowodzeniu na tegorocznych kwalifikacjach ten ranking będzie kluczowy, także utrzymanie tego pierwszego miejsca lub na po prostu jak najwyższego jest dla nas priorytetem.
stracili na tym chociażby Francuzi, którzy byli najgorszą drużyną w kontekście właśnie bilansu punktów do rankingu, którzy grali dość wąskim składem i na tym dużo ucierpieli. Plus dla nich jest taki, że nie muszą się kwalifikować do igrzysk, bo jako gospodarze mają tam miejsce zapewnione. Z jednej strony ranking, z drugiej strony jest też to, że jesteście reprezentacją Polski i siłą rzeczy jest na was dość spora presja co do wygrywania, więc oprócz tego, że warto wygrywać jako punkty do rankingu, ale też dla spokoju w cudzysłowie ducha, że jest na was duża presja i w związku z tym moje pytanie jest takie, bo określa się was jako świetnych graczy, że jesteście, macie szeroki skład i jesteście w stanie wygrywać, ale patrząc na medale od Mistrzostw Świata 2018 nie wygraliście żadnego złotego medalu, żadnego turnieju, dopiero do czasu Gdańska, do Ligi Narodów. Czy na was jakaś presja narastała w związku z tym, że medale przywoziliście, owszem, ale nie byliście w stanie stanąć na najwyższym stopniu podium?
Myślę, że nie. Ta drużyna od czasu Mistrzostw Świata też się zmieniała. Z roku na rok dochodziły nowe twarze. Niektórzy zawodnicy, tak jak w tamtym roku, niektórzy gracze skończyli karierę reprezentacyjną. Zmieniali się również trenerzy. Także każdy rok jest tak naprawdę trochę nowym otwarciem. Po sezonie klubowym niektórzy zawodnicy mają świetną formę, świetną dyspozycję, potem kontynuują to na kadrze, niektórzy po trochę gorszym sezonie próbują się odbudować. Myślę, że każdego, jadąc na każdy turniej, my oczywiście chcemy, znając nasz potencjał, chcemy oczywiście go wygrać, chcemy być na podium, mamy wysokie, ambitne cele i presję, jaką sobie też narzucamy, bo wiadomo, w Polsce jest duże zainteresowanie medialne, dziennikarze, eksperci, ludzie ze środowiska, ale również po prostu kibice dużo od nas wymagają, ale wymagają od nas też z powodu takiego, że po prostu wiedzą, jaki drzemie w nas potencjał, jak wspaniałych zawodników mamy w swoich szeregach, jak świetnego trenera mamy. Także jest to zupełnie zrozumiałe. My również, może nie narzucamy na siebie presję, ale znamy swój potencjał, wiemy, że jesteśmy w stanie wygrywać z najlepszymi na świecie, ale ważna jest też świadomość. Tutaj też chciałbym to podkreślić, że to, co powiedziałem w odpowiedzi do poprzedniego pytania, że poziom w tej chwili tych, powiedzmy, 6-7 najlepszych reprezentacji na świecie jest niesamowicie do siebie zbliżony i na takim turnieju jak Mistrzostwa Europy, VNL, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata decydują naprawdę detale, czasem dyspozycja dnia, czasem bardzo małe rzeczy, nad którymi pracujemy bardzo mocno na treningach i tutaj trener Nikola Grbicz bardzo mocno zwraca nam uwagę, nawet po turnieju, który wygraliśmy, w którym zagraliśmy świetnie, jak VNL w Gdańsku, w którym zdobyliśmy złoty medal po paru latach przerwy, nadal wymaga od nas, nadal naciska na poprawę elementów, które niekoniecznie dobrze nam wychodzą i w których jesteśmy gorsi od tej światowej czołówki, aby cały czas notować progres i być przygotowanymi na kolejne spotkanie.
Zeszliśmy na temat trenera Grbicza. Też mi się wydaje, że wy jako siatkarze i też on jako trener tym zwycięstwem w Gdańsku w Lidze Narodów w skali opinii publicznej kupił sobie trochę spokoju, że macie ten złoty medal, więc raczej jest teoretycznie wszystko na dobrej drodze, więc spokojnie podejrzajcie tą ścieżką i ta, jeżeli presja była, to ona została trochę zmniejszona, bo na razie jest ok. Macie złoty medal, idziecie kolejny krok na kolejny turniej. W kontekście trenera Grbicza nasuwa się od razu pytanie jego trzymanie się piątki przyjmujących. Co według ciebie nim kieruje, że ma taką koncepcję właśnie? Dlaczego decyduje się tak do końca właściwie mieć tych pięciu przyjmujących u siebie w kadrze?
Najpierw może powiem o trenerze i o opinii publicznej, o tym, co powiedziałeś. Trener namawia nas bardzo na unikanie czytania komentarzy, czytania artykułów, czytania wszelkich opinii na nasz temat. Ale bierze się to z tego również, że wiemy, że on tego nie robi i on jest człowiekiem, który jest może nie kompletnie odcięty, ale jego głowa z pewnością nie przejmuje się tym, co o nim mówią ludzie i to, że kupił sobie trochę spokoju, to nie jest tak, że on odetchnął z ulgą i teraz jeszcze mam, nie wiem, rok, dwa lata, mogę sobie spokojnie popracować. On w dalszym ciągu chce, abyśmy się poprawiali, jest skupiony tylko i wyłącznie na progres naszej drużyny i na wygrywanie trofeów, medali, wielkich imprez, także z pewnością bardzo, bardzo w nim to cenimy, bo jest człowiekiem, który ma niezwykłe doświadczenie i używa tylko i wyłącznie swojego rozumu, aby swojej głowy i ewentualnie sztabu szkoleniowego, aby wybierać najlepsze rozwiązania dla nas, jeśli chodzi o selekcję, jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o mecze, i całą pracę związaną z reprezentacją. Druga część pytania, jeśli chodzi o pięciu przyjmujących, myślę, że to będzie dobre pytanie do niego, bo wiem, że on będzie tu po mnie. Myślę, że mamy bardzo dużą jakość, jeśli chodzi o wszystkich pięciu przyjmujących. Każdy z tych chłopaków, ale nie tylko tych pięciu, ale również powiedzmy nawet sześciu, siedmiu, ośmiu przyjmujących mamy na najwyższym światowym poziomie i trenerowi możliwe, że jest po prostu ciężko z kogoś zrezygnować, bo wszyscy świetnie trenują, wszyscy świetnie grają i tak naprawdę ciężko zrezygnować z któregoś z nas. Każdy może dać bardzo wiele tej reprezentacji, co pokazały finały w INL w Gdańsku, że każdy tak naprawdę zameldował się na boisku i każdy dał tej drużynie, każdy dołożył tą cegiełkę do zwycięstwa ostatecznego złotego medalu. Ale myślę, że takie wytłumaczenie od środka i konkretne powody może podać tylko sam trener.
Rozumiem. Według mnie jesteś pewniakiem do bicia w tej kadrze. W związku z tym, że wokół ciebie na pozycji przyjmującego wiele się dzieje, właściwie w jednym meczu możesz zagrać z kilkoma zawodnikami. Jak ty się czujesz w takiej sytuacji ciągłej rotacji, że i na meczu za chwilę obok ciebie może stanąć ktoś inny i to samo musi być na treningach? Dla ciebie to jest komfortowe, czy raczej jest to dość problematyczne i trzeba się do tego dostosować?
Cóż, ja oczywiście to jest twoja opinia. Ja myślę, że pewniakiem nie jestem i nikt z naszej drużyny nie może się czuć. Cały czas musimy ciężko pracować. Też sezon do sezonu sytuacja się zmienia. W tamtym roku również grałem raczej regularnie, ale nie zawsze byłem zmieniany, nie zawsze grałem dobrze. Nie wiem, w tamtym roku podstawowym zawodnikiem był Kamil Semeniuk, w tym roku grał troszkę mniej. Tak naprawdę każdy z nas ma świadomość tego, że gra w szóstce, pomaga drużynie, ale może być taki moment, że to kolega zagra i trzeba będzie go wesprzeć z ławki. Lub po prostu ktoś może być lepszy. Trzeba być po prostu gotowym na wszystko, bo każdy z nas, przynajmniej na przyjęciu, prezentuje, tak jak wcześniej powiedziałem, ogromną jakość i świetny, wysoki, światowy poziom. Jaka była druga część pytania?
Odnośnie też chociażby treningów, to znaczy jak ci się funkcjonuje właśnie na grupie treningowej.
Dobrze, jeśli chodzi o grę z różnymi przyjmującymi na boisku, też musimy być na to gotowi, tak jak powiedziałem, do gry w każdej konfiguracji. Mi też osobiście pomaga to, że grałem wcześniej w klubie z Kamilem, grałem w tym sezonie w klubie z Bartkiem Bednożem, a z Wilfredo również grałem w kadrze parę spotkań, może nawet troszkę więcej podczas poprzednich sezonów. Podobnie z Tomkiem Fornalem, także znam mniej więcej każdego z nich. Wiadomo, że jeśli chodzi o zgranie linii przyjęcia, potrzeba zwykle więcej czasu, aby te wszystkie strefy konfliktu, jest dużo rzeczy, które trzeba dogadać w przyjęciu. Wiadomo, kto weźmie skróta, kto weźmie piłkę między, kto przejmie piłkę na flocie, sama komunikacja i słowa, jakie wypowiadamy, żeby wszyscy je rozumieli, wszyscy wiedzieli, gdzie jest jego miejsce, jaką piłkę powinien przyjąć, a jakiej nie powinien przyjmować. Takich niuansów jest bardzo dużo i z pewnością tylko czas i ilość powtórzeń wykonanych na treningu w danej linii przyjęcia daje tą dodatkową pewność. Ale tak jak mówię, w moim przypadku gra wcześniej z Kamilem i to zgranie, gra z Bartkiem Bednożem i to zgranie daje taki troszeczkę handicap, że od razu lepiej się rozumiemy. Też dotyczy się to oczywiście Pawła Zatorskiego, z którym grałem w Zaksie 3 lata i z którym też znam się bardzo dobrze, można powiedzieć, że rozumiemy się bez słów.
Trener Grbić, słuchając go w wywiadach, czasami określa ciebie mianem kleju tego zespołu. Oczywiście możemy go o to zapytać, co on ma na myśli, ale jestem ciekawy, jak to wygląda z twojej perspektywy. Co trener może mieć na myśli, mówiąc takie słowa?
Myślę, że przynajmniej ja staram się być zawodnikiem, którego nie obchodzi tylko gra moja, to jak ja się prezentuję, jak ja przyjmuję, atakuję, blokuję, ale staram się też myśleć i obserwować, co robią moi koledzy. Staram się im podpowiadać, przekazywać taktykę, jaką mamy na mecz. Nie wiem, jak wchodzi jakiś nowy zawodnik na zagrywkę, na blok, co mamy skakać, co mamy bronić. Staram się komunikować, ilu zawodników w bloku jest, bo czasami piłka leci z tyłu, nie widzisz, czy blokujecie dwóch czy trzech zawodników. Staram się po prostu jak najwięcej komunikować na boisku i między akcjami podczas akcji i starać się grać tak, aby również pomagać kolegom, pomagać chłopakom. Wiedzieć, jaką piłkę wystawioną lubi, nie wiem, Łukasz Kaczmarek, a jaką Bartek Kurek, tak żeby było im wygodnie. Oczywiście nie zawsze wyjdzie i nie zawsze wystawisz ją idealnie, ale przynajmniej na pewno taka wiedza pomaga i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i ta drużyna, zarówno reprezentacja Polski, jak i Zaksa, drużyna, w której gram, lubię, jak się dużo mówi podczas meczu, dużo się komunikuje, ma się wypracowany jakiś model tej komunikacji, jakieś gesty, jakieś sygnały i myślę, że to w tej drużynie jest na bardzo wysokim poziomie, bo przekazujemy sobie wiele informacji odnośnie każdego elementu przyjęcia, bloku, ataku, rozmawiamy ze sobą, co widzimy, jakie mamy obserwacje, bo to jest grupa bardzo doświadczonych zawodników. Ja myślę, że to pomaga. Być może trener widzi, że jestem osobą, która cały czas mówi, komunikuje, stara się pomagać innym, ale nie jestem jedyną osobą, która tak robi. Myślę, że każdy z nas jest zawodnikiem zorientowanym, takim team playerem, nazwijmy to po angielsku, czyli zawodnikiem drużynowym, zawodnikiem, który myśli nie tylko o sobie, ile ja mam procent w ataku i ile punktów już zdobyłem, a ile mam zdobyć, tylko o tym, żeby drużyna wygrała i każdy prezentował się jak najlepiej.
Wspominałeś trochę o podejściu do mentalności trenera Grbicia. I ja mam takie wrażenie, patrząc z boku, że wraz z przyjściem Grbicia do Zaksy twoja forma uległa trochę zwyżce jeszcze, że wtedy wszedłeś na jeszcze wyższy poziom w swojej siatkarskiej karierze. Od tego się też zaczęło twoje wygrywanie w Lidze Mistrzów. Co twoim zdaniem było kluczem właśnie do tego twojego rozwinięcia się w kontekście współpracy z trenerem Grbiciem?
Nikola przekazał nam wiele, wiele ważnych rzeczy odnośnie siatkówki i mentalności. Generalnie był dla nas takim rzeczywiście nauczycielem, osobą, która, tak jak mówisz, bo my wcześniej, Zaksa, sezon wcześniej zdobyliśmy Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, ale rzeczywiście, kiedy przyszedł Nikola i kiedy przepracowaliśmy cały okres przygotowawczy, ten po-covidowy i zagraliśmy cały sezon, to rzeczywiście weszliśmy na jeszcze wyższy poziom. Chodzi czasami o proste rzeczy, bo czasami Nikola przekonuje nas, żeby wybierać na boisku, dokonywać wyborów, które mają największą szansę powodzenia. Czasami będąc, nie wiem, młodszym zawodnikiem, mając taką młodzieńczą fantazję, wiadomo, czasem wybiera się jakieś zagrania, które niekoniecznie...
Wystawę przewrotką,
nie wiem, atak drugą prawą ręką, w bloku wyskoczę jedną ręką. Czasami są, nie wiem, wystawa jakiejś szalonej piłki. Oczywiście jest na to miejsce w siatkówce, bo siatkówka jest sportem, w którym można wyrażać siebie, w którym można mieć konkretny styl gry wyróżniający się od innych zawodników. Ja staram się tak robić. Natomiast wtedy, kiedy trzeba, powinno się grać rzeczy, które są najbardziej efektywne. I to Nikola z pewnością starał się i myślę, że nam przekazał. I myślę, że pod tym względem zarówno ja, jak i Zaksa i reprezentacja zrobiła duży postęp. Dla przykładu, w bloku, kiedy skacze się jedną ręką, ok, raz na 100 zablokuje, będzie to widowiskowy blok, trafię na YouTube'a, na jakiś tam zbiór highlightów i gdzieś tam może dzieciaki będą to oglądać, ale nie, liczy się to, że powinienem skoczyć dwoma rękoma, powinienem skoczyć równo, przełożyć ręce na drugą stronę, a wtedy jest większa szansa, że obrona ustawi się odpowiednio, jest większa szansa, że jeśli piłka trafi w moje ręce, to wróci na... zostanie ona zablokowana lub wyblokowana w odpowiedni sposób. A jeśli chodzi o blok jedną ręką, raz na 100 mi wyjdzie, ale 99 to będą blokauty i obrona nie wie, gdzie się ustawić. Podobnie z atakiem. Atak w trzeci metr i atak w dziewiąty metr to jest jeden punkt, ale statystycznie ten atak w dziewiąty metr, atak daleki, jest atakiem dużo lepszym. Wtedy nie jesteś zatrzymany przez blok, nie jesteś zablokowany bezpośrednio. I takich rzeczy, które nam wpają, są setki. Potrzebowaliśmy czasu, żeby je gdzieś tam zaimplementować i czasami wydaje się to wcale nieskomplikowanym jakimś systemem gry, ale jeśli rzeczywiście zaimplementujesz te rzeczy na boisku i będziesz je wykonywał za każdym razem, to przyniesie to zamierzony efekt i to było widać po wynikach Zaksy i reprezentacji prowadzonej przez Nikolę.
Powiedziałem na początku cześć Aleksandrze i powiedziałem, że do tego wrócę, właśnie teraz chcę do tego wrócić, bo nie powiedziałem cześć Olek, tylko cześć Aleksandrze, bo odkąd cię kojarzę, zawsze jak ktoś z grona siatkarskiego mówi o tobie, mówi per Olek. Dla mnie, po tym co ty już osiągnąłeś, na jaki poziom szedłeś, już jesteś panem Aleksandrem, kapitanem Zaksy, szedłeś wraz z Bartkiem Kurkiem w Gdańsku zrobić jakieś śmieje inspekcję techniczną pucharu, tam ten podest, zanim go odebraliście jako drużyna. Mocno dorosłeś chyba też od strony mentalnej, od bycia zawodnikiem z małego klubu w Jaworze, przez przewracanie ławki rezerwowych w Rzeszowie po jednym z meczów. mocno dojrzałeś. Jak twoim zdaniem wyglądała ta twoja ścieżka właśnie od takiej roli młodego gracza do roli lidera Zaksy? I jakie były kluczowe punkty na tej drodze?
No to mogłaby być nawet długa historia. Zaczynałem w klubie, w małym klubie w Jaworze, który stworzyli między innymi moi rodzice wraz z grupą znajomych. Tam rozpocząłem treningi. Byłem dzieckiem niezwykle ambitnym, zawsze i zawsze jestem. Myślę, że to jest moja bardzo, bardzo silna i wyróżniająca się cecha, moja ambicja. Natomiast będąc młodszym, będąc dzieckiem, będąc potem nastolatkiem i nawet gdzieś tam parę lat temu, w dalszym ciągu mi się to zdarza, brakuje mi cierpliwości co do samego siebie i czasami nie potrafię sobie radzić z bardzo silnymi emocjami, które towarzyszą uprawianiu sportu i rywalizacji. I poprzez tą bardzo, bardzo dużą ambicję czasami rzeczywiście nie potrafiłem skontrolować siebie, szczególnie gdy byłem dzieckiem, gdzie zaczynałem tą przygodę z siatkówką. Byłem niezwykle niecierpliwy, różne zachowania, kopanie piłkami, krzyk, różne rzeczy. Nie potrafiłem tego zupełnie opanować i ta energia, którą miałem, którą wyładowywałem grając w siatkówkę, była tak duża, że nawet czasami i tak nie starczyło jej wyładować w siatkówce, trzeba było gdzieś wyładować tą złość w jakiś inny sposób. I muszę przyznać, że proces nauki, kontroli tego i tego, jaki teraz jestem, jak potrafię się opanować, to był bardzo długi, żmudny proces, często kończący się kolejnymi niepowodzeniami, ale cały czas wierzyłem w to, że będę w stanie się poprawić. Myślę, że miałem bardzo duże szczęście trafiając na dobrych ludzi, na ludzi, którzy nauczyli mnie wielu rzeczy i nie tylko o byciu siatkarzem i graniu w siatkówkę od strony technicznej, siatkarskiej, od strony mentalnej, od strony, nie wiem, przygotowania fizycznego, profesjonalizmu w podejściu do zawodu, ale również od tej strony mentalnej i bycia człowiekiem, bo myślę, że tutaj zrobiłem też ogromny postęp. I staram się być osobą, która również pomaga innym, bo dostałem dużo tego dobra od innych ludzi, dużo uwagi i dlatego staram się być osobą, która również przekazuje te dobre rzeczy, czy to młodszym chłopakom, czy to moim rówieśnikom z drużyn, w których gram. I bardzo się cieszę, będąc też częścią takich świetnych drużyn, jak reprezentacja Polski czy Zaksa, bo jesteśmy naprawdę widać wielki profesjonalizm, wielkie ciepło, wielką ambicję. Trafiasz na ludzi podobnych jak ty, którzy też mają takie spojrzenie, którzy też dążą do celu, też chcą wygrywać, a to wtedy wytwarza się między wami taka więź, wytwarza się wielki entuzjazm do pracy i naprawdę jest to wtedy wielka przyjemność. Wspomniałeś o przewracaniu ławki. No to takich, powiedzmy, nienagranych kamerą, bo to mówimy o treningach, rzeczy, może nie przewracaniu ławki, ale gdzieś tam kopaniu piłkami, czasami, nie wiem, krzykami i różnymi rzeczami. Chociaż chciałbym podkreślić, że zawsze jest to złość na siebie, nie jest to złość skierowana do kolegi, do trenera, do kogoś innego. Jestem osobą, która sobie nie wybacza błędów, a innym nie mam problemu absolutnie wybaczyć. I staram się pomóc. Myślę, że w dalszym ciągu jeszcze ta praca nad sobą jest ważna i jeszcze mogę robić o to postępy. Ale jeśli chodzi o mecze, kiedy już wychodzę na boisko zagrać mecz, jestem skupiony i ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, przynajmniej jestem zadowolony z tego, jak gdzieś w poprzednich latach od kilku sezonów jestem w stanie opanować się, opanować nerwy i myśleć tylko o tym, jak wygrać, jak pomóc drużynie, jak zrobić tak, żeby wszyscy grali jak najlepiej.
Chciałem cię też zapytać o porażki, jak sobie radzić z porażkami, dlatego że niedawno miałem okazję przeczytać biografię Bruno Rezende i on dość mocno skomentował swój rozdział życia po tym, jak przegrał olimpijski finał w 2012 roku, gdzie Brazylia prowadziła 2-0. A przegrała 2-3 z Rosją i on napisał w swojej książce coś w stylu, że pierwszych kilka tygodni było takich, że ciągle wychodziłem i piłem, ciągle. Uciekałem z domu, żeby nie zostać sam ze swoimi myślami. Trafiałem na imprezę, do barów i piłem, dopóki nie byłem znieczulony, on tak to określił. Trochę mu zajęło, żeby wrócić do siebie, po czym wygrał tak naprawdę wszystko w swojej karierze, włącznie ze złotym olimpijskim w 2016 roku. Ty jako siatkarz musiałeś się zmierzyć chociażby z porażką z Francją w Igrzyskach Olimpijskich w 2021 roku. Z perspektywy widzów, może kibiców, to jest trochę proste. Widzą, że mecz się kończy, siatkarze przegrywają, wyłączają ludzie telewizor, kończą swój jakiś napitek, a siatkarze z tym zostają i muszą sobie z tym radzić, że coś, w co włożyli mnóstwo trudu, mnóstwo pracy, nagle się skończyło i musicie czekać dalej. Jak sobie radzić z porażkami?
Porażki w sporcie są naprawdę trudne do zniesienia. Oczywiście każdy odbiera je w inny sposób. Niektórzy trochę mocniej, niektórzy trochę mniej, ale szczerze przyznam, że porażka z Francją i gdzieś tam fragmenty tego spotkania dalej mam w głowie i czasami potrafią mnie może nie w nocy obudzić jako koszmar, ale rzeczywiście jak czasem mi się przypomni, to rzeczywiście mam ścisk w brzuchu, bo zaczynam się pocić, zaczynam się denerwować i nie lubię bardzo tego uczucia. Ale staram się zawsze sobie tak to tłumaczyć, że ja jestem sportowcem, robię to, co kocham. Nie wszystko da się też w życiu, nie w sporcie oczywiście, poziom jest na tyle wysoki, że nie wszystko da się wygrać, mimo że pracujesz na to bardzo ciężko, bo ludzie też nie widzą pracy, wylanych litrów potu i straconego czasu, nie wiem, na przykład z rodziną, z najbliższymi, który poświęcamy, aby pojechać na ten turniej i spróbować wygrać. Ale ja staram się sobie to tak tłumaczyć, że są ludzie, którzy mają o wiele gorszy los od nas, którzy zmagają się z bardzo dużymi problemami w życiu i tak naprawdę my jako sportowcy, jako siatkarze robimy to, co kochamy, zarabiamy jeszcze w ten sposób całkiem niezłe pieniądze na życie i taki tok rozumowania daje mi trochę spokoju, daje mi może nie satysfakcję, ale daje mi zrozumienie, że tak naprawdę trzeba korzystać z każdej chwili, trzeba się cieszyć każdą chwilą, którą spędzam z drużyną na boisku, bo to też kiedyś się skończy, bo kiedy zdrowie już nie pozwoli, to już nie będziemy grać w siatkówkę, będziemy żyć tylko wspomnieniami i moim celem jest pracować jak najciężej i zrobić wszystko, aby tych wspomnień dobrych było jak najwięcej, aby one przysłoniły te porażki, dlatego codziennie przychodzę, cieszę się tym, że jestem na treningu, pracuję ciężko, staram się dbać o atmosferę w drużynie, o relacje z kolegami z drużyny, o relacje, o to, aby drużyna, w której aktualnie jestem, po prostu wygrywała.
Który to twój memoriał?
Musiałbym policzyć. Wydaje mi się, że w 2017 byłem po raz pierwszy. Tak. To będzie 17, 18, 19. W 20 nie było.
Nie było.
21, 22, no to będzie szósty. No
będzie szósty. Ile razy wygraliście?
Wydaje mi się, że trzy.
Ze trzy, okej.
Okay. Jakoś tak, ale no nie, przepraszam, nie,
okay,
nie,
okay.
Nie pamiętam dokładnie każdego memoriału.
Da się to wszystko sprawdzić, więc spokojnie. To nie jest najważniejsza kwestia. Wiadomo, że to jest turniej towarzyski, ale chyba zawsze dojdzie do tego, żeby wygrać. Taki pewnie jest wasz cel na ten memoriał. Czujecie się dobrze przygotowani do memoriału i zaraz za tym startujących mistrzostw Europy?
Dokładnie, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiadając na inne pytania, wychodząc na boisko zawsze chcemy wygrać, to jest nadrzędny cel i zawsze my podchodzimy ambicjonalnie do spotkań, ale spotkania towarzyskie, turnieje towarzyskie mają to też do siebie, że można przećwiczyć różne rzeczy, nad którymi pracowaliśmy. Dla przykładu w Zakopanem pracowaliśmy dużo nad systemem blok obrona. Wypracowaliśmy założenia, które będziemy chcieli po prostu przetestować w warunkach meczowych z najlepszymi drużynami na świecie, jakie tutaj przyjechały. I mam nadzieję, że dadzą one pozytywny efekt i że będziemy, może to na treningu wyglądało to naprawdę już dobrze, więc mamy nadzieję, że będziemy w stanie przełożyć to na mecz i wykorzystać to na przykład w Mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich. Z pewnością zarówno my, jak i inne drużyny nie jesteśmy jeszcze u szczytu formy, także ta gra może wyglądać momentami topornie. Różny może być wynik tych spotkań, ale ambicji i chęci zwycięstwa z pewnością nie zabraknie.
To już koniec naszej rozmowy, zmierzamy do końca, więc Aleksandrze, wielkie dzięki za to, że poświęciłeś nam swój czas. powodzenia na zbliżającym się memoriale i w dalszej części sezonu. Drodzy widzowie, jeśli Wam podobała się Wasza rozmowa, to zapraszamy jeszcze na social media memoriału Huberta Jerzego Wagnera, tam będzie więcej jeszcze naszych materiałów. Współpracujemy wraz z organizatorami jako podcast Szósty Set, więc jeśli nasze social media też wpadniecie, będzie nam bardzo miło, na pewno będzie też sporo ciekawych materiałów, będą studia na żywo przy okazji spotkań, więc śledźcie nas i dzięki za dzisiaj.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów.